Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek uznał cud potrzebny do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Nasz wielki rodak zostanie ogłoszony świętym w czasie jednej ceremonii razem z Janem XXIII. Data ceremonii zostanie wyznaczona na konsystorzu. Przypuszcza się, że odbędzie się ona jeszcze w tym roku. Wymieniany jest między innymi termin 8 grudnia lub 24 listopada, czyli zamknięcie roku wiary. Decyzja Ojca Świętego Franciszka została ogłoszona po jego porannym spotkaniu z prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, księdzem kardynałem Angelo Amato. Fakt uznania cudu przez Ojca Świętego Franciszka jest dla nas źródłem wielkiej radości, mówi ksiądz profesor Henryk Witczyk. Przewodniczący dzieła biblijnego Jana Pawła II zaznacza, że wszyscy, którzy mogliśmy w dużej mierze uczestniczyć w życiu i działalności apostolskiej błogosławionego Jana Pawła II, zdajemy sobie sprawę z tego, jak pod wielkim natchnieniem było jego życie, które całkowicie zawierzył Matce Najświętszej.
Już w encyklice Redemptor Hominis i później w homilii na 25-lecie swojego pontyfikatu i w testamencie nawet Ojciec Święty zaznaczał cały czas, że ma nieustannie przed oczami zmartwychwstałego Chrystusa, który tak jak w kaplicy sykstyńskiej w trakcie wyboru, tak też później nieustannie stawia mu pytanie, czy miłujesz mnie więcej. A zatem widzimy, iż to głębokie zjednoczenie chrześcijanina, kapłana, biskupa i papieża z Chrystusem zmartwychwstałym, otwarcie na działanie Ducha Świętego, zawierzenie swojego życia i powołania Matce Najświętszej owocuje wielką świętością, świętością, która napełnia dzisiejszy świat blaskiem światła, blaskiem wiary, blaskiem prawdy, pokazuje nam wielki sens życia chrześcijańskiego i życia człowieka jako takiego.
Uznanie przez Ojca Świętego Franciszka cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II jest zatwierdzeniem wcześniejszej decyzji księży kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ksiądz profesor Henryk Witczyk wyjaśnił, że otwiera to ostateczną procedurę zmierzającą do wyznaczenia daty kanonizacji, przygotowania tekstów liturgicznych, które później są stosowane w dniu wspomnienia świętego.
Wiemy doskonale, iż sam wybór imienia pierwszego Jan, dokonany przez kardynała Wojtyłę w dniu wyboru na papieża, był jakże ważnym i czytelnym nawiązaniem do posługi tego papieża, papieża Soboru Watykańskiego II, papieża, który swoją genialną intuicją, inspirowaną oczywiście światłem i mądrością Ducha Świętego, dokonał wielkiego przeobrażenia Kościoła katolickiego. Także możemy jako Kościół czuć się w pełni odpowiedzialni za współczesny świat, a równocześnie przez ten współczesny świat podążać bezpiecznie drogą do nieba, do niebieskiej ojczyzny, wpatrując się w świetlane przykłady zarówno papieża Jana XXIII i Jana Pawła II.
Wiara oświeca wszystkie relacje społeczne, jest dobrem dla wszystkich i umacnia braterstwo między ludźmi. To tezy ogłoszonej w piątek pierwszej encykliki papieża Franciszka Lumen Fidei, Światło Wiary. Papież dokończył tekst zaczęty przez Benedykta XVI. Opublikowana encyklika na temat wiary jest wyjątkowym dokumentem w dziełach Kościoła. Sam Franciszek przyznał wcześniej, że napisał ją na cztery ręce ze swym poprzednikiem Benedyktem XVI, który nie zdążył ogłosić swego dokumentu przed rezygnacją z urzędu 28 lutego. Do tej nadzwyczajnej sytuacji Franciszek odniósł się w tekście encykliki, wyjaśniając, że jego poprzednik prawie skończył pracę nad pierwszym szkicem. Jestem mu za to głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń. Następca Piotra wczoraj, dziś i jutro jest bowiem zawsze wezwany do utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na drodze każdego człowieka, napisał papież Franciszek. Encyklika Lumen Fidei to kontynuacja rozważań Ojca Świętego Benedykta XVI na temat cnót teologalnych, które otwierają człowieka na Boga, mówi ksiądz profesor Jan Machniak.
Wiara, nadzieja i miłość to trzy cnoty teologalne, które otwierają człowieka na Boga. Miłość łączy człowieka z Bogiem. Poprzez miłość doświadczamy bliskości Boga. To jest ta cnota, która pozwala nam dotknąć tajemnicy Boga. Nadzieja otwiera nas na przyszłość. Bez zasłony, czyli bez naszego ciała, po śmierci będziemy doświadczać wielkości i miłości Boga. Natomiast wiara, można by powiedzieć, że jest takim fundamentem w szukaniu Boga, w poznawaniu Boga. I ta trzecia encyklika jest też taka fundamentalna. Jest ona fundamentem naszego poruszania się jako ludzi wierzących, jako ludu pielgrzymującego, szukającego Boga.
Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam, otrzymała koncesję na naziemne nadawanie cyfrowe na multipleksie pierwszym. Wynika z ogłoszonego dziś rozstrzygnięcia drugiego konkursu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. O możliwość cyfrowego nadawania dla tej jedynej katolickiej stacji na polskim rynku medialnym upominały się miliony Polaków w ojczyźnie i poza jej granicami. O miejsce dla telewizji Trwam apelowali księża biskupi. W proteście do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpisało się blisko 2,5 miliona osób. W Polsce i poza jej granicami przeszło łącznie 175 marszów. Liczne apele i uchwały wystosowały w tej sprawie Rady Miast, Gmin i Osiedli, a także Rady Powiatów i Sejmiki Wojewódzkie. Z zadowoleniem decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjął metropolita gdański i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam, ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź.
Duch Święty oświecił serca i umysły członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niech Boże błogosławieństwo spłynie na tych, co tą decyzję podjęli, pana dyrektora także, a pragnę pogratulować telewizji Trwam i ojcu dyrektorowi przede wszystkim tego dzieła, które zostało stworzone, które ma swoje miejsce w świecie medialnym i jest dobrem dla Kościoła, także wiernych i obywateli. To oczekiwanie, które trwało ze strony Kościoła katolickiego w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli, zostało spełnione. To dobry znak na przyszłość i dla Kościoła, i dla harmonii społecznej, bo tak to należy również traktować. Jednocześnie pragnę życzyć, aby telewizja Trwam spełniała to oczekiwanie, które na niej ciąży, Kościoła w dziele nowej ewangelizacji, w dziele katechizacji, głoszenia Słowa Bożego, a także niesienia dobrej nowiny do naszych domów. Jednym słowem, Bogu niech będą dzięki.
Ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź przypomina, że Konferencja Episkopatu Polski wielokrotnie dawała dowody zatroskania i oczekiwania na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
To wszystko razem ma ogromne znaczenie, ta determinacja tych, którzy utożsamiają się z tym katolickim medium, trwali dzielnie na posterunku, wyrazili swoje pragnienie w wielu formach i protestów, i oświadczeń, tym także Konferencja Episkopatu Polski dawała wiele razy dowody tego zatroskania i oczekiwania na tą decyzję.
To wielkie zwycięstwo Pana Boga i ludzi, akcentuje dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Jest to zwycięstwo Pana Boga i ludzi, a może raczej pierwszy krok do zwycięstwa, bo będzie pełne, jak będziemy mieli już to miejsce na multipleksie praktycznie, bo tutaj trzeba zaufanie mieć, powiedziałbym, pod kontrolą i ciągle czuwać. Widzimy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, ale jest to zwycięstwo wielkie Pana Boga i ludzi. I proszę zobaczyć, akurat dzisiaj Ojciec Święty zatwierdził cud Ojca Świętego Jana Pawła II. Cud potrzebny do kanonizacji. Dzisiaj właśnie. Jest pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. Trzecie. Idziemy na Jasną Górę. Proszę popatrzeć, w jakim kontekście przepiękne. To wszystko nam mówi. To są te znaki dla nas też. A drugie, zwycięstwo ludzi. To jest prawdziwa solidarność. Zwycięstwo solidarności.
Dyrektor Radia Maryja podziękował jednocześnie tym wszystkim, którzy wspierali telewizję Trwam w walce o miejsce na cyfrowym multipleksie. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreśla, że była to ogromna praca ludzi różnych stanów i zawodów.
Episkopat, kapłani, siostry zakonne, świeccy wierni, świeccy niezmordowani. Ogromna praca. Ludzie od dzieci począwszy, skończywszy na studentach, uczniach, profesorach. Wybitna inteligencja. Parlament polski, Parlament Europejski, partie prawicowe i samorządy, rady miast, różne, media. Dziennikarze, prawdziwi dziennikarze. Dziennikarz to sługa prawdy, a nie manipulant. Tu byli prawdziwi dziennikarze. I proszę popatrzeć, dziękuję ludziom cierpiącym za modlitwę, za tą pracę, za zbieranie podpisów Polakom w Polsce i na świecie. No wszystkim, wszystkim. Począwszy od episkopatu, bo to jest sprawa katolicka. Każdemu księdzbiskupowi, arcybiskupom.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, uzasadniając decyzję, stwierdził, że o ile w pierwszym konkursie fundacja nie pokonała bariery, jaką były wymogi formalne, to była niewłaściwa oferta ekonomiczna. Fundacja według niego nie gwarantowała tej inwestycji. Tak, teraz znacząco różniła się na korzyść. Tymczasem dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz podkreśla, że także poprzedni wniosek dawał stuprocentową gwarancję tego, że fundacja jest w stanie udźwignąć tę inwestycję. Potwierdziły to niezależne ekspertyzy. Zostały one przedstawione w drugim konkursie.
W związku z tym dzisiaj pan przewodniczący Jan Dworak i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby nie tylko dyskutować z Fundacją Lux Veritatis o tym, czy ona posiada wiarygodność finansową, czy nie, ale musiałaby wykazać, że niezależne firmy, eksperci na tym rynku, firmy, które są, że tak powiem, bardzo wiarygodne, które zawodowo się tym zajmują, pomyliły się, czyli musiałaby dyskutować w tej chwili już nie tylko z nami, ale również i z tymi firmami. I tym nasz wniosek obecny różnił się od wniosku poprzedniego. Taka jest moja ocena w tej sprawie. Ale najważniejsze jest, że tę koncesję otrzymaliśmy.
Poseł Andrzej Jaworski z komitetu SOS dla telewizji Trwam nie ukrywa swojej radości. Jednak to, że koncesja została przyznana, nie znaczy, że w najbliższym czasie telewizja Trwam będzie na cyfrowym multipleksie. Tych miejsc obecnie nie ma. Zgodnie z harmonogramem wdrażania cyfrowego nadawania Telewizja Polska ma zwolnić miejsce na MUKS-ie pierwszym nie później niż 27 kwietnia 2014 roku. Jednak warto przypomnieć, że prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun poinformował, iż nadawca chce pozostać na tym multipleksie dłużej.
Mamy przede wszystkim sytuację taką, że w tym drugim rozdaniu obowiązują wyższe kwoty, to dużo wyższe kwoty, ale także sytuacja jest dokładnie taka, że miejsce, które będzie przydzielone, będzie w niższych kanałach, no i z dużym, bardzo dużym opóźnieniem, co na pewno jest dyskomfortem. Poza tym to też nie jest tak, że Krajowa Rada przyznała tą koncesję, tylko miliony obywatelów, miliony Polaków tą koncesję wywalczyły, bo tak do tego należy podejść.
Warto także zauważyć, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wywiązała się do tej pory ze zobowiązań wobec Radia Maryja. Chodzi o uzupełnienie mocy częstotliwości. Dziennikarz Krzysztof Czabański akcentuje, że choć sprawiedliwości stało się zadość, to droga do tego, aby telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie, była czymś haniebnym ze strony władz państwowych.
Przypomina się powiedzenie sprawiedliwości stało się zadość, stare polskie powiedzenie, ale chciałem zwrócić uwagę, że cała ta mitręga, cała ta droga przez mękę była czymś haniebnym ze strony władz państwowych, niedopuszczalnym w relacjach z obywatelami, bo ile zabiegów, ile walki, ile poświęcenia musieli wykazać obywatele, radiosłuchacze Radia Maryja, telewizowie Telewizji Trwam, żeby doprowadzić do tego szczęśliwego finału, a właściwie nie tyle doprowadzić, ile wymusić ten szczęśliwy finał.
W Radiu Maryja dalsze informacje. Platforma Obywatelska chce ograniczyć przywileje związków zawodowych. Poseł Platformy Michał Jaros, szef parlamentarnego zespołu do spraw wolnego rynku, przygotował projekt ustawy, który zakłada likwidację etatów związkowych w firmach. Ponadto pozbawia związki prawa do pomieszczenia na terenie przedsiębiorstwa i przywileju zbierania składek przez pracodawcę. To walka z pracownikami i ich reprezentantami, podkreślają związkowcy. Politycy PO mówią, że projekt nie jest wymierzony w związki. W wywiadzie dla jednego z dzienników Polityk PO sugeruje, że związkowcy powinni traktować swoje zajęcie jako działalność społeczną. W przyszłym tygodniu politycy partii rządzącej zaczną zbierać podpisy pod dokumentem. Projekt powstał bez formalnej zgody władz klubu. Autorzy zmian liczą jednak na poparcie nawet 2/3 posłów tego ugrupowania. Jerzy Wielgus, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, podkreśla, że jest to próba odgrywania się za to, że związki obnażyły intencje Platformy.
Platforma wprowadza szeroko daleko idącą deregulację, wprowadza obniżanie płac i porozumiała się z pracodawcami. Nikt nie chce umów stałych o pracę. Chcą po prostu dążyć do tego, żeby pracownicy stali się niewolnikami. W gruncie rzeczy bez żadnego prawa, bez stabilizacji. To jest cel Platformy.
Związki zawodowe w całym świecie to miernik jakości demokracji. Zwraca uwagę poseł Janusz Śniadek. Były szef Solidarności dodaje, że dziś w Polsce cofamy się niemal do stanu wojennego.
Z Solidarnością, w ogóle ze związkami walczy się tak jak w stanie wojennym. Owszem, tam wówczas próbowano przynajmniej tworzyć fikcję utworzono fałszywy, prorządowy związek. W swojej pysze i arogancji Platforma nawet nie próbuje tworzyć takich pozorów. Tutaj nie tylko dochowujemy standardów europejskich, ale to wszystko, co robi Platforma, jest ich zaprzeczeniem.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie organizacji koncertu skandalistki Madonny na Stadionie Narodowym. Śledczy podejrzewają, że urzędnicy Ministerstwa Sportu i Turystyki przekroczyli uprawnienia, decydując o przekazaniu ponad 5 milionów złotych na organizację imprezy. Mówi Dariusz Ślepokura, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od marca 2012 do sierpnia 2012 przez funkcjonariuszy publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez przekazanie środków publicznych na rzecz spółki Narodowe Centrum Sportu, których to środków finansowano od koncert gwiazdy pop Madonny. Postępowanie jest prowadzone w kierunku przestępstwa urzędniczego. W ramach tego postępowania będziemy ustalać, czy wydatkowanie dotacji w ten sposób było właściwe, zgodne z przepisami prawa, czy też nie, a jeżeli nie, to kto był odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w tym zakresie. Planujemy przesłuchiwać w charakterze świadków oczywiście funkcjonariuszy zatrudnionych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także osoby zatrudnione w Narodowym Centrum Sportu.
Postępowanie prowadzone jest w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych bądź przekroczenia uprawnień, które jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Na początku maja Najwyższa Izba Kontroli uznała, że resort sportu niegospodarnie i niezgodnie z przeznaczeniem wydał pieniądze na koncert Madonny na Stadionie Narodowym. Pieniądze z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz z promocją siatkówki wśród dzieci i młodzieży zostały wydane na inne cele, w tym na koncert Madonny na Stadionie Narodowym. Zdumienie kontrolerów było o tyle duże, że organizacja koncertu i kilku innych imprez skończyła się stratą w wysokości 4 600 000 zł. To, że prokuratura powinna wszcząć śledztwo, a minister Mucha i jej podwładni powinni ponieść odpowiedzialność karną, jest oczywiste, stwierdził poseł Marcin Mastalerek, który złożył w tej sprawie zawiadomienie.
Dziwię się, że prokuratura nie wszczęła tej sprawy z urzędu. Dla mnie to jest oczywistość, zostało złamane prawo i oprócz odpowiedzialności politycznej powinna być odpowiedzialność karna. Żądaliśmy od Donalda Tuska dymisji minister Muchy, natomiast Donald Tusk broni minister Muchy jak raportu anodiny, to znaczy broni bardzo mocno. Polacy stracili 6 milionów złotych, a najwięcej zyskała ta skandalistka Madonna, bo musimy pamiętać, że ten koncert odbył się 1 sierpnia w tak ważnym dla Polaków dniu. Nie powinny być marnotrawione publiczne pieniądze na takie skandaliczne koncerty w wyblaku z gwiazd.
W Polsce już niebawem może zabraknąć dobrze wykształconych osób z dziedziny nauk przyrodniczych. Powód? Od września wchodzi w życie ostatni etap reformy byłej minister edukacji Katarzyny Hall. Uczniowie, którzy wybrali specjalizację humanistyczną od 2 klasy, nie będą się już uczyli biologii, chemii, geografii czy fizyki. Zagadnienia z tych przedmiotów mają być przedstawione w bloku Przyroda, a niektóre z proponowanych tematów lekcji brzmią następująco: piękno i uroda, energia od słońca do żarówki, czy też wynalazki, które zmieniły świat. Poza tym na zajęciach mają być omawiane takie zagadnienia jak na przykład płacz i śmiech. Mówi poseł Lech Sprawka, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
uczucie jest takie jak ostatni blok, płacz i śmiech, z tym, że ten śmiech to jest taki śmiech przez łzy, dlatego że jest to najgorsza zmiana w ciągu tych 6 lat. Ba, śmiem twierdzić, że jest to jedna z najgorszych zmian po 1989 roku. Szykuje nam się tutaj nieprawdopodobne obniżenie poziomu kształcenia w zakresie tych przedmiotów. Jest to zmiana skandaliczna, która przez wiele, wiele lat będzie przynosiła bardzo negatywne skutki, a myślę, że pierwsze efekty będziemy mieli na maturze za 2 lata tych przedmiotów. Totalna krytyka ze strony środowiska akademickiego, że oświata fatalnie przygotowała absolwentów do studiowania.
Na tym jednak nie koniec problemów. Wątpliwości budzą nie tylko podstawy programowe, ale również przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji w bloku przyroda. Według resortu przyrody mogliby uczyć nauczyciele biologii, fizyki, chemii lub geografii, zwraca uwagę poseł Lech Sprawka.
Rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli mówi tak, że wystarczy, że nauczyciel ma kwalifikacje do jednego z tych 4 przedmiotów, a to oznacza, że ma kwalifikacje do całego bloku przyroda, który jest integracją treści tych 4 przedmiotów. Co to w praktyce oznacza? Że magister biologii, ten, który dotychczas uczył tego przedmiotu, będzie uczył tego bloku przyroda w majestacie prawa, gdzie są treści przedmiotów fizyka, chemia i geografia. To można sobie wyobrazić, jak nauczyciele są przygotowani. Ministerstwo, podczas kiedy ta reforma programowa wchodziła od 2009 roku, nie zrobiło nic, żeby przygotować tych nauczycieli do kształcenia w zakresie tego przedmiotu.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.